mojej głowie nigdy nie jest cicho. Zawsze toczy się jakiś dialog wewnętrzny. Zapraszam, Joanna Poręba. Chciałam powiedzieć, że to, co tutaj z tobą robię, czyli rozmawiam, nagrywamy, napawa, wciąż nie wiem, mnie między innymi uczuciem wstydu. I wiem, że mówienie o tym, czego się wstydzimy, obniża poziom odczuwanego wstydu. Mimo to wciąż mam wrażenie, że lęk przed oceną, przed byciem uznaną za... tutaj mogę dużo. Za głupią, za tą, co się nie zna, za przemądrzałą na drugiej stronie osi.
Śmieję, ale nie mogę w to uwierzyć.
Albo za nie wiadomo kogo, albo za ekspertkę od 7 boleści. No w ogóle przychodziło mi strasznie dużo tych różnych rzeczy do głowy. Tak, widzę to. Ale ja to rozumiem, że to jest mój krytyk, który się odpala. Bo ja bym dzisiaj chciała z tobą porozmawiać o wstydzie.
Tak sobie tutaj rozmawiamy i tak heheszkuję o wstydzie, a chciałam powiedzieć, że do tej pory nie obejrzałam swojego przeglądu prasy, który zrobiłam w Dzień Dobry TVN.
Bo się wstydzisz?
Tak, jestem troszkę zawstydzona, że aż tyle minut na antenie i inni powiedzieli, że było okej, to jest okej. Ja się wstydzę, wciąż się wstydzę obejrzeć.
Znaczy chciałam powiedzieć, że to też nas łączy, bo ja na przykład też nie oglądam tych swoich wystąpień. Aż jestem zadziwiona, że słucham odcinków, ale słucham ich... To nie fajne, to mój krytyk. Słucham ich dlatego, żeby złapać, co mogłabym w nich polepszyć. Co można zmienić, wyciąć, a może coś jeszcze trzeba dodać, żeby brzmiało lepiej.
Jeśli mogę coś dodać na pocieszenie, tak. Nawet wybitny Stanisław Tym, aktor, reżyser, scenarzysta. Mam przyjemność znać go prywatnie i pamiętam, że ze 20
Weź
lat temu
nie chwal.
Siedzieliśmy u niego z jego ówczesną żoną na Podlasiu w domu i w telewizji pojawił się film Miś i on uciekł. A ja mówię, będę miała niesamowitą radość obejrzeć ze Staszkiem Tymem film z jego udziałem. No nie dało się, bo on się po prostu zawstydził i uciekł. Niebywałe. Więc co my dopiero? Też możemy się wstydzić.
Tak, myślę, że to dotyczy absolutnie wszystkich. Czy mnie pociesza, że wybitna postać zawstydza się? No trochę mniej. Bo to, że wszyscy się wstydzimy, wcale nie pomniejsza mojego wstydu, ale wiesz, wstyd to taka część...
Ciała, chciałoby się powiedzieć.
Zaraz do tego dojdziemy, bo to też największy wstyd, której nie chcemy czuć i ta, z którą nie chcemy mieć nic wspólnego.
Wstydzimy się wstydzić, że pokuszę się o złotą myśl.
Czy wstydzimy się wstydzić? No jest... Zawstydzające jest, kiedy się zawstydzasz, to na pewno. To jest, wiesz, może ja zacznę od drugiej strony swojego odcinka, bo jest coś o tym, że w ogóle wstydzimy się swoich emocji.
O tak.
Wstydzimy się mówić o emocjach, wstydzimy się, kiedy się emocjonujemy. Sama pamiętam ileś razy poczucie wstydu po tym, jak... No mam to w sobie, że potrafię się zachwycić na pół kawiarni i wszyscy słyszą, że się zachwycam, ale też potrafię się wściec na pół osiedla i też wstydzi mnie to bardzo, zawstydzam się tym.
A więc dlatego tak się lubimy. Już teraz rozumiem, tyle nas łączy.
Znaczy wiesz co, przepracowałam to teraz tak naprawdę, to jest kłopot innych ludzi, że nie wyrażają emocji, nie mój. I oczywiście tak jakby, jak byłam ostatnio w teatrze, byłam szalenie zachwycona tym, co się dzieje na scenie, no to nie piałam z zachwytu, nie krzyczałam w niebo głosy, no bo mam jeszcze jakieś takie poczucie przyzwoitości pewnie, ale gdyby to było przyjęte, gdyby to było w kanonie, to i gdybym nie miała wstydu, to pewnie tak bym robiła, bo było absolutnie bosko. Ale w ogóle, wiesz, boimy się mówić innym ludziom o tym, co czujemy. Tak samo o tym, co czujemy w dyskomforcie, jak, nie wiem, w zachwycie właśnie, że boimy się powiedzieć, że kogoś lubimy, że nam zależy, boimy się przyznać do tego, bo to też rodzi poczucie wstydu. I w ogóle samo mówienie o emocjach, czyli że jest mi smutno, jest mi przykro, zrobiłaś mi przykrość, czuję się źle, to też nas potrafi zawstydzić. Chciałam dziś zacząć od... Chyba już zaczęłam, więc kontynuować. No dobra, teraz będę się już tylko wstydzić, bo wszystko nie poszło tak jak trzeba, jak sobie to idealnie zaplanowałam.
A ja się wstydzę cokolwiek powiedzieć i mamy to.
Więc generalnie możemy tu skończyć. Ja się wstydzę, ty się wstydzisz. Jest odcinek o wstydzie. Czego w ogóle masz taką przestrzeń, żeby dzisiaj dzielić się ze mną tym, co jest w twoim życiu wstydliwe. Nie muszą to być największe kalibry. Nie zachęcam cię do tego, bo potem będę musiała ten zapłacić rachunek za twoją terapię, ale i chyba mnie nie stać, ale do tego, na co masz przestrzeń. Wiesz, ja, przepraszam, że to taki trend mój, że wiesz, ja na przykład na tym swoim profilu facebookowym, gdzie już od lat dzielę się z ludźmi tymi trudnościami przeżywania depresji, też dzielę się tylko tym, co mam w jakiś sposób ogarnięte. I jest kilka wstydów, które mam i którymi się nie podzieliłam, na które jeszcze nie mam gotowości, ale mam w tym swoim zaplanowane, nie mam, w roboczych. Mam kilka takich opisów, które no, liczę, że znajdę odwagę na to, żeby się kiedyś tym podzielić, bo myślę, że też nie tylko myślę, ale też z moich doświadczeń wynika, że wiele osób zmaga się z tym problemem depresyjnym też na tych poziomach, o których nie mam, wstydzę się jeszcze mówić, tak? Nie mam odwagi. Czy masz przestrzeń?
To jest tak. Teraz sobie myślę o tych rzeczach ukrytych, o których nigdy nie opowiadam. I to część z nich to są te rzeczy, niektórych się wstydzę, tylko te, które pragnę zachować dla siebie, bo są bardzo prywatne i intymne, ale nie oznaczają,
no tak.
Że
no właśnie,
że się wstydzę,
ale to
tak?
Inna kategoria.
Inna. Czy na przykład to, że nie umieszczam mojej 9-letniej córki na żadnych mediach społecznościowych.
Nie dlatego, że się jej
wstydzi. Absolutnie nie.
Tylko szanujesz jej prywatność. Tak.
Absolutnie tak. Ale teraz rzeczywiście takie rzeczy, których się wstydzę, mam kilka. Myślę, że wszyscy mamy. Mam kilka, które teraz mam na myśli. Czy ja mogę o nich opowiedzieć?
No, wybierz jedną. Taką, którą chciałabyś się podzielić. Co jest twoim wstydem na co dzień?
Wstydzę się? Nie. Inaczej, muszę użyć czasu przeszłego, bo przełamuję to. Mhm. Przez wiele lat wstydziłam się powiedzieć moim przyjaciołom, a mam ogromne szczęście mieć ich kilkoro, Paweł, Paula, Ewa, Grześ, to do was. Wstydziłam się powiedzieć, jak jesteście dla mnie ważni i jak wspaniała jest obecność wasza w moim życiu, bo mnie się wydawało, że to jest oczywiste. Mówiłam, potrafię powiedzieć ukochanej osobie, kocham cię, ale przyjaciołom przez wiele lat nie potrafiłam, wstydziłam się powiedzieć, jacy są dla mnie ważni. Mm. I na przykład to jest mój plan na najbliższe tygodnie, jak się spotkamy na żywo, bo dwie z tych osób mieszkają za granicą, widujemy się rzadko, ale niedługo się spotkamy. I to jest mój absolutny priorytet, powiedzieć im zaraz, jak tylko się spotkamy, jacy są dla mnie ważni i dziękuję im za moją i podziękować za obecność w moim życiu.
To piękne. Zobacz, jak niesamowite to...
Wzruszyłam się, jak o tym mówię.
Ja też słucham tego i się wzruszam, bo myślę sobie, że to niezwykłe, jak wzruszające i piękne słowa, takie, które mogą być wsparciem waszej relacji, tak naprawdę są źródłem wstydu. Były źródłem wstydu.
Rzeczywiście tak jest. A przecież to są piękne słowa. Tu nie ma nic, absolutnie.
Nie ma nic, czego mogłabyś się wstydzić.
Tak. A z takich rzeczy, które chyba każdy z nas ma, czy to ze wczesnej młodości, czy to z późnej, których się wstydzimy, no to chyba klasyka gatunku.
Dajesz klasykę gatunku, jestem bardzo ciekawa, co jest twoją klasyką gatunku.
Wstydzę się. A powiedz, Asiu, czego ty się wstydzisz? Patrzcie, jak ładnie umiem odwrócić, żeby
powiedzieć.
Była piłeczka w grze wciąż. Ale serio teraz pytam.
Serio pytasz?
Czy jest coś, czym chciałabyś się podzielić?
Lubię, jak wchodzisz w moje buty.
Dialogi.
Dialogi wewnętrzne. Czy jest coś, czym chciałam
Czyli
się...
Czyli dialogujemy.
Chciałam najpierw powiedzieć, że jak przygotowywałam ten odcinek, to jak go napisałam, bo robię sobie notatki, robię kręgosłup, szkielet tego, czym bym chciała się podzielić, to zrobiłam notatki, zamknęłam swój zeszyt i stwierdziłam, że nie podzielę się tym. Znaczy, to jest za dużo. Po czym wróciłam do tego i myślę sobie, ale jak to, przecież rozmawiałaś ze sobą już o tym setki razy. Ja mam to ogarnięte, naprawdę. Mało tego, to jest jakiś taki temat, który przewija się przez moje życie od bardzo, bardzo, bardzo dawna. I chyba jedyną świadomość tego, jak przeżywałam te swoje wstydy, czy ten swój wstyd, ma mój mąż, który przeżywał to, nie chcę powiedzieć, że przeżywał to ze mną, bo on był zawsze na kontrze. Więc jak już zrobiłam takie entrée, to chyba to powiem. Od zawsze wstydzę się swojego ciała. I to jest w ogóle hardcore, bo dla mnie to jest hardcore, bo wykonywałam przez lata pracę, która... No, byłam modelką, więc pracowałam swoim ciałem. To moje ciało było wystawiane na ocenę, ale też na dużo wysiłku, który musiałam włożyć w to, żeby ta ocena była jak najwyższa. I wiesz, kilka już chyba kilka lat temu robiłam taką refleksję, miałam taką refleksję, robiłam taką kalkulację, czy cokolwiek robiłam, przeglądałam stare zdjęcia, te sprzed 20 paru lat. Patrzyłam na te zdjęcia z taką myślą, Jezu, jaka ja byłam chuda.
Jak ja to znam.
I...
Albo jaka byłam ładna. Czego ja się czepiałam?
Tylko, że wiesz, mój kłopot polegał na tym, że też nie jest tajemnicą, że byłam wielokrotnie w terapiach. Byłam też w 2 terapiach grupowych, gdzie tak naprawdę mogłam sobie ten problem obejrzeć, sprawdzić, przepracować. Nie miałam odwagi wyjść z tym, żeby powiedzieć w tej grupie ludzi, z którą pracowałam wiele miesięcy, że mam taki kłopot, że wstydzę się swojego ciała.
Bo wstydziłaś się im to powiedzieć?
Wstydziłam się to powiedzieć. Wiesz co, ja się bałam to powiedzieć, bo jak w zaufaniu wychodziłam z tym przy ludziach, że mam taki kłopot, to zwykle kończyło się takim obśmiewaniem, że ale jak to ty? Ty masz taki kłopot? Ale no wiesz, sorry, w ogóle... Tak, wyglądasz jak wyglądasz, pracujesz jako modelka, wiesz, jakby podróżujesz...
Niedowierzanie, prawda?
Wiesz co, dla mnie to mnie zamknęło w takim sensie, że ja wiem, że ja nie mogę tego nikomu powiedzieć, chociaż to mój wstyd i chciałabym jakoś tak móc coś z tym zrobić, bo ludzie nie traktują mnie poważnie. I dziś patrzę, dlatego o tym mówię, bo patrzę na te zdjęcia, na których waży tam ledwo 50 kilogramów i myślę sobie, ale w ogóle jak to jest możliwe, że ja nie mogłam tego powiedzieć. I dzisiaj jakby całe swoje ostatnie 20 lat gdzieś byłam w tym przedziale między 48 a 68. I niezależnie od tego, ile tych kilogramów, czy jakie rozmiary miałam, to tak samo wstydziłam się swojego ciała. I wiem, że to, co teraz chcę powiedzieć, jest bardzo kontrowersyjne i nie jest to absolutnie kokieterią. Ja naprawdę żyłam w przekonaniu, że jestem gruba. I jak zaczęłam tę swoją pracę, taką rozwojową. Teraz w ogóle mój krytyk się odezwał i powiedział, nigdy w życiu nie puścimy tego odcinka.
Rozumiem cię, ale jakie to są ważne sprawy i myślę, jak wiele osób będzie się mogło z nimi utożsamić.
No właśnie tego nie wiem, wiesz, bo tutaj w ogóle otworzyła się zupełnie, no mam to, otworzyła się mi taka puszeczka z hasłami. Ta laska jest jakaś nienormalna w ogóle. O co jej chodzi?
Miss Świata Aneta Kręglicka podczas wywiadu powiedziała mi, że naprawdę przez wiele lat chyba nadal tak uważa, że jej oczy są wyłupiaste. Powtarzam, mistrz świata.
Mistrzyni, absolutnie.
Właśnie, poza tym przede wszystkim bardzo mądra, świetnie wykształcona kobieta, która jest osobą przepiękną, uważa, że ma brzydkie oczy.
No,
więc nie jesteś w tym, nie jesteśmy, ja też wielokrotnie się wstydziłam różnych części swojego ciała, więc doskonale też odnajduję się w twojej narracji.
I wiesz, i to jest coś takiego, co jak zaczęłam tę swoją pracę nad sobą, taką samorozwojową, to w swoich praktykach zen dotarłam do tego, co stoi za tym, że ja tak sobie o sobie myślę, bo wielokrotnie ludzie, z którymi rozmawiałam, to jakby mam taki żarcik bardzo nieśmieszny, że pierwszą część życia próbowałam udowodnić, że jestem ładna, a drugą, że jestem mądra. Ale generalnie całe życie próbuję udowodnić, że jestem ładna i mądra. I dziś jak o tym mówię, to jest jakiś taki rodzaj smutku, który takiego też żalu, takiego współczucia dla samej siebie, że ja to naprawdę mówię serio i to są moje prawdziwe emocje, które przeżywałam, które się z tym wiążą. I jak powiedziałaś właśnie o Anecie Kręglickiej, to sobie pomyślałam, że no właśnie, wykształcona, mądra, piękna i że za tym ja u siebie odkryłam 2 przekonania, czyli że jestem niewystarczająco mądra i niewystarczająco ładna. I nie ma znaczenia ilość komplementów, które dostaję. To jest też to, że czasami taki nerw mnie bierze, jak umieszczam te swoje zdjęcia, bo Facebook świetnie pozycjonuje ludzką paszczę.
Nie ma o treści, tylko o zdjęciach, prawda?
I
w komentarzach.
Ja piszę o rozpaczy, a ktoś pisze, jaka ty jesteś piękna. Mhm. Sobie myślę, super, dziękuję, ale trochę to nie jest to miejsce na to.
Zwróciłam uwagę parę razy na te komentarze, tak.
Jest mi miło, w sensie jakby to jest super usłyszeć, że tylko wiesz, to jest taka nienapełnialna studnia. Ile by tych komplementów nie było, to one do niedawna zupełnie nic mi nie robiły. To znaczy, jakbym była duchem, nie? Wpadały i przepływały i wypadały. I tak naprawdę tu jest dużo o tej akceptacji. Dlaczego też mówię, często mówię o tym w czasie przeszłym, bo to, co zrobiłam, to w naszym odcinku akceptacji jest, przyjęłam sytuację taka, jaka jest. Staram się przynajmniej, staram w ogóle, uczę się żyć z tym. Staram się przyjmować to, jaka jestem, w jakim jestem rozmiarze, że mam siwe włosy, nie wiem, że mam krzywe zęby, że, wiesz, no jest, no to ja rozumiem, że to jest, ale to jest o niedoskonałościach, które tworzą postać. I sama często mówię o tym, że doskonałe jest nudne, ale ile jest tego wstydu za tym wszystkim, no to każdy z nas wie sam, tak? I zazdroszczy tym, którzy mają takie naturalne, wysokie poczucie własnej wartości. Właśnie to można poznać po tym, że się nie zastanawiają i nie kombinują. Ich krytyk wewnętrzny nie odpala się na hasło: pani Asiu, pani jest taka piękna. No widzisz, no, no, nie umie tego powiedzieć, nie? Bo u mnie wszystko jest o byciu niewystarczającą.
W ogóle za wstydem chyba się właśnie kryje mnóstwo braków, bo przecież wstyd może dotyczyć nie tylko wyglądu cech zewnętrznych, ale też, nie wiem, niedostatecznej zdaniem tej osoby ilości pieniędzy, prestiżu, sukcesu.
I tu warto się pewnie przyglądać
znajomych
temu, za czym gonimy w życiu. Mhm. Tak?
I pamiętam to jest młodego, wartościowego człowieka, który kłamał przede mną, że buduje samoloty. Ja byłam taka zachwycona. On potem powiedział, że tak naprawdę remontuje mieszkania, ale wstydził się powiedzieć o sobie z jakimś tam jego zdaniem dorobkiem, że właśnie tylko remontuje. Byłam tym załamana. Mm. Wstydził się. Świetnie, że o tym powiedział na koniec ale rozmowy, ale to było dla mnie bardzo przykre. Wstyd łączy się ze smutkiem rzeczywiście mocno.
Wiesz, co jest takim uczuciem, które potrafi człowieka wycofać z życia? Chowamy się przed światem, ale też wstydzimy się przed sobą przede wszystkim. Mhm. Stanąć w prawdzie ze sobą, że jestem, jaka jestem, czyli dziś uwaga, ważę tyle, ile w dzień porodu, a przytyłam w ciąży 18 kilo. I w taki sposób staram się patrzeć na siebie, że jestem, jaka jestem, a nie jaka chciałabym być. I tak długo, jak w mojej głowie jestem tą jakąś, bo nawet trudno powiedzieć, że to kiedyś było, bo nawet jeśli taka byłam, to wtedy tego nie byłam w stanie zobaczyć, że dążyć do jakiegoś ideału, no to można poświęcić całe życie nie żyjąc. I to z tymi odcinkami jest tak samo. Możemy je robić i one nigdy nie będą wystarczająco doskonałe, więc nie możemy ich wypuścić. I świat się dowie, że ja jednak jestem niedoskonała.
Nie ma doskonałości. Czym jest doskonałość? Nasze odcinki są prawie doskonałe.
Nasze odcinki są, jakie są, bo są nasze.
O, unikatowe w ten jeden właśnie wyjątkowy sposób, choćby
przez to. Tak, wyjątkowość. Absolutnie wyjątkowość, która mieści, to powtarzam kolejny raz, która mieści doskonałe i niedoskonałe deficyty i zasoby.
Wracając do wstydu i właśnie o tym, że on może mieć przeróżne oblicza, ludzie wstydzą się często rzeczy, cech, faktów, które trudno nam sobie wyobrazić.
Mówisz o takim braku akceptacji tego?
Tak, na przykład ludzie się wstydzą, że pochodzą na przykład z biednych rodzin albo z niewykształconych, jeśli trafiają do wykreślonych środowisk. Są ludzie, znam osobiście parę osób, które bardzo aspirują do tak zwanego dobrego towarzystwa, ludzi posiadających majątki ogromne i biorą kredyty po to, żeby im dorównać i żeby móc też jechać do Chamonix na narty. Mm. To jest przykre.
Wiesz co, no to jest trudne, bo to jest o tworzeniu takiej nieprawdziwości. Tu jakoś, jak sobie o tym myślę, to że ludzie robią różne rzeczy, żeby móc tylko wrzucić zdjęcie na Insta. Ale co za tym stoi? No jedni tak żyją, a inni aspirują do tego, żeby tak żyć. Nie?
Czego jeszcze się wstydzimy?
Wiesz co, ciało jest źródłem wielu, wielu wstydów. Wstydzimy się niewiedzy. Ja wstydzę się niewiedzy tego, że nie umiem odpowiedzieć na każde pytanie, że nie znam odpowiedzi. Też to przepracowywałam, ale to było łatwiejsze niż to ciało. Wiesz co, no wstydzimy się mówić innym, że nam zależy, albo że robią nam krzywdę, albo wstydzimy się mówić o tym, czego pragniemy.
Wstydzimy się mówić o potrzebach, to ten wątek też gdzieś tutaj już nam się zajawił, prawda?
Tak. Wstyd jest też bardzo nieprzyjemny. Nie chcemy go doświadczać w ogóle, więc robimy wszystko, żeby go gdzieś tam zepchnąć w odmęty umysłu. Wstydzimy się tego, że myślimy o kimś źle, że życzymy komuś źle, że zachowujemy się źle, że komuś nie pomogliśmy, chociaż mogliśmy. Że to jest w ogóle warunkowanie takie wielopoziomowe.
Przeczytałam też gdzieś, że wstyd bierze się najczęściej z porównań. Porównujemy siebie z innymi, z sytuacją innych, z cechami charakteru innych osób. Także to porównywanie się jest też niejednokrotnie.
No bo jak niby można porównać? Jak ty możesz porównać się do siebie, a ja do ciebie?
Prawda?
Ani nie masz mojego doświadczenia, ani nie mieszkasz w moim domu, ani nie byłaś w moim domu rodzinnym.
Ani nie wyglądam tak jak ty.
No, może całe szczęście.
Nie, błagam.
No i widzisz, chciałabyś wyglądać tak jak ja?
Nie, bo dobrze mi ze sobą. Chcę wyglądać tak jak ja.
No właśnie. I to jest jakby...
Ale to nie znaczy, że ty mi się nie podobasz.
Ale to są dwie różne rzeczy.
Oczywiście.
I to jest pytanie, bo chcieć żyć cudzym życiem może cię napawać jakby wieloma trudnymi emocjami, bo nie tylko wstydem, ale to cię napędza do działania, które tak naprawdę nie jest twoim działaniem, tylko dążeniem do czegoś, co i tak się nie zdarzy. Bo czego byś nie zrobiła, nigdy nie będziesz żyć moim życiem, a ja nie będę żyć twoim.
Z drugiej strony wstyd nazywa się najbardziej ludzką emocją i najbardziej ludzkim doświadczeniem. Teraz sobie myślę na gorąco, czy zwierzęta się wstydzą? Chyba jesteśmy jedynymi istotami na Ziemi, które się wstydzą. Pies czasem się wstydzi.
Tak, niektóre psy potrafią robić to nieźle. Ale wiesz, wstyd znowuż to taka emocja, która jest widoczna. Jak się wstydzisz, to najczęściej jak się wstydzimy, to się rumienimy. Jest coś takiego, nie możesz nad tym zapanować.
Tak, chowamy się w sobie, unikamy czegoś wzroku.
Na przykład tak, że nie trzymamy kontaktu wzrokowego, bo to często ktoś kłamie, to też łatwo, jak nie jest z nami w kontakcie. Chociaż znam ludzi, którzy w ogóle unikają kontaktu wzrokowego.
Tak.
Nie pytam, co za tym idzie, ale coś im to musi robić. W ogóle jak jestem z ludźmi w gabinecie, w ogóle jak rozmawiam z innymi, to utrzymuję dużo kontaktu wzrokowego, bo mam wrażenie, że tam jest cała prawda. Że tam jest wszystko i że tego się nie da oszukać. I co innego jest, jak się ktoś zawstydzi z jakiegoś powodu, bo też wstydzimy się bardzo różnych rzeczy, a co innego jest właśnie, jak, nie wiem, chcę oszukać.
Właśnie, i wstyd przecież potrafi mieć też pozytywną twarz. Na przykład ktoś wstydzi się, ale to jest trochę inny rodzaj wstydu, że pomaga innym.
No i pytanie, czy jest czego się wstydzić, kiedy komuś pomagasz? Poszłabym za tym dalej, sprawdzając, jaka jest intencja w tym pomaganiu, nie? No bo jeśli znowuż to jest, robię coś, bo inni będą o mnie coś myśleć, no to czy robię to dla siebie, czy robię to dla kogoś, komu pomagam, czy dla tych, którzy mają o mnie opinię.
Albo wstydzę się powiedzieć o tym, że pomagam, żeby nie wyjść na osobę, która się chwali. Albo
no, i
robi
tutaj,
sobie dobrze, tak, pomagając innym. Tak, to intencje są tutaj ważne, ale chcę też podkreślić, że ten wstyd może wynikać z naprawdę najbardziej pozytywnych rzeczy, czy tak jak słusznie odkryłaś u mnie, kiedy wstydziłam się przez ileś lat mówić moim przyjaciołom, jak dla mnie są ważni. Przecież nie było tam nic wstydliwego w tym takim społecznym ujęciu. Nie było tam nic wstydliwego, a jednak była bariera.
Ja cię doskonale rozumiem, bo ja przez pierwszych kilka lat, jak kupiliśmy dom we Włoszech, też nikomu o tym nie mówiłam. Mało tego, przyjmowaliśmy gości, którym zabraniałam pokazywać zdjęcia na Insta i Facebookach i oznaczać lokalizację i mówić, że są u nas w domu.
Czyli tak jak Jennifer Lopez i Ben Affleck, nie możecie mówić, gdzie jesteście, że spędzacie z nami Wigilię.
Nie mogę powiedzieć, z kim spędzam święta, bo wyszłoby, że się chwalę. Nie mogę powiedzieć, że mam dom we Włoszech, bo wyszłoby, że się chwalę. Nie mogę powiedzieć, że myślę o sobie, że jestem gruba, bo jestem w rozmiarze 36. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest mój powód do wstydu również. Wiesz, to jest absurdalne. I to, powiem ci, że to jest takie zaklęte koło, w którym naprawdę można, taka spirala, w której można utonąć, bo się nagle okazuje, że ale zaraz, halo, to znaczy ja się wstydzę wszystkiego, co jest o mnie, bo ja ten dom mam. Tak? Bo ja znam ciebie, robię podcast z super dziennikarką. I tak dalej, i tak dalej. I mogę udawać, że tego nie ma w moim życiu. Tylko po co? To jest straszny wysiłek. I wiesz, jakby za wstydem stoi taka potrzeba bycia widzianą, chcianą, docenianą, przyjętą, taka jaka jestem. A ja, nie mówiąc tych wszystkich rzeczy, no boję się, że ludzie mnie po prostu odrzucą, no bo ona ma wysoko zadarty nos, bo jej się wydaje, że w 36 rozmiarze to jest jednak grubość, nie?
Ale tak jak wspomniałaś, ten wstyd rzeczywiście wiąże się z jakąś męką, z jakąś pracą, bo najczęściej, jeśli się wstydzimy, to właśnie ukrywamy, kombinujemy, robimy jakieś różne dodatkowe czynności, żeby ta prawda nie wyszła na jaw. Dobra czy zła, nieważne. Wstydzimy się, więc musimy wykonać więcej pracy.
Tak. Absolutnie tak.
Już nie wspominając o tym, że wstyd nas spala i jest no taką pejoratywną generalnie emocją. Albo przykrą. Mm. Po prostu.
Wiesz, no są... Jest,
obciążającą.
Jest wstyd i poczucie winy. Wstyd to jest, że jestem zły. Jestem zła. Coś jest ze mną nie tak. I poczucie winy, że zrobiłam coś złego. Wiesz, to są dwie rzeczy, tylko że jak już masz wstyd, który jest taki konkretny, to jest taki... Wiesz, to jest taki ciężar, to jest taki metalowy płaszcz, który nosisz.
O, poczułam teraz, no, ten metal, tak, na ramionach.
Jest ciężko, naprawdę ciężko. A poczucie winy to jest coś, co, wiesz, no, jakby robisz coś złego, to znaczy, że za to możesz przeprosić i możesz to naprawić. A jak ja mogę przeprosić za to, że jestem tym, kim jestem? Czy jestem nie taka, jaką ludzie by chcieli, żebym była?
A zabawne, bo wspomniałaś o kontakcie wzrokowym, a teraz mi się przypomniało powiedzenie, które jest w języku polskim. Wstydzę się spojrzeć komuś w oczy, tak. Albo sobie w oczy.
Tak.
Że to
tak.
Rzeczywiście...
Nie mogłabym tego zrobić, bo wstydziłabym się spojrzeć w lustro rano, nie?
Czyli rzeczywiście
spojrzeć sobie w oczy.
Ten kontakt wzrokowy tutaj przy wstydzie jest jakoś szczególnie ważnym wątkiem.
Wiesz co, tak. I często jest tak, że jakby jest nam w ogóle bardzo trudno przyjąć to, że mamy... jasną i ciemną stronę, że tak się wyrażę, za klasykiem.
O tak.
A wszyscy ją mamy. I ten wstyd często wiąże się z tym, że tę ciemną stronę chciałybyśmy...
wyrzucić.
Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że...
Bo się jej wstydzimy.
Ukryć. Tak, wstydzimy się tego, że tak, że się wstydzimy różnych innych rzeczy. Też. Też. Wiesz, zawstydzanie w ogóle to jest też... To jest potężna broń, którą od dziecka już stosują i nauczyciele, i rodzice przede wszystkim. To jest bardzo, bardzo silna, destrukcyjna broń, która zostaje z nami na lata.
Zgadza się, to słynne sformułowanie, nawet jest książka o takim tytule. Wstydź się.
No właśnie, wstydź się.
Tak. Zobacz, jest takie nakazujące, opresyjne. Wstydź się.
Tak, a często są to małe rzeczy, nie? Takie, które na dłuższą metę nie mają żadnego znaczenia. Przychodzi mi, nie mogę w ogóle, siedzi mi to w głowie już od dłuższego czasu.
Wyrzućmy to.
Tak, hardcore. O ofiarach gwałtów, które nie mówią, bo się wstydzą.
Świetny przykład. I ten przykład, o którym też się dyskutuje, że zamiast, żeby ofiara się, żeby sprawca się wstydził, to u nas wstydzi się ofiara.
Tak. Ale wiesz, to jest na innych poziomach też, że na przykład przy zdradach małżeńskich wstydzi się ta strona, która została zdradzona, a nie to, która, znaczy ta, która zdradza też, ale ta, która została zdradzona również. To jest też niesamowite, że jakby to jest rozległe uczucie, które towarzyszy przy wielu wydarzeniach, wielu doświadczeniach i z którym sobie naprawdę jest bardzo trudno poradzić.
Tak, i teraz ja z kolei uruchomiłaś we mnie proces myślenia i rzeczywiście pomyślałam, że ten wstyd bywa jak komórki rakowe, że się rozlewa też i pokoleniowo, i związkowo,
tak.
Że jak się wstydziła prababka, to się będzie wstydziła babka, potem matka, córka, czy syn, ojciec i tak dalej.
Mhm.
Albo też właśnie jak się wstydzi ona, to potem się może zaczyna z jakiegoś powodu wstydzić też on.
Tak.
I dzieciaki, i wszyscy. I to jest taka choroba też.
I to przechodzi trochę podskórnie. Mhm. Nie? To są doświadczenia, emocje, które zapisują się w ciele.
I nie trzeba nawet o tym wstydzie mówić, nie trzeba go nazywać.
To jest niesamowite, bo wstyd to jest milczenie. To jest takie naprawdę ciężkie milczenie. To jest takie tematy, które przy rodzinnych zjazdach, świętach, urodzinach, imieninach, nikt tego nigdy nie porusza.
Mhm. A wszyscy wiedzą, że jest.
Wstyd.
Prawda? Wszyscy wiedzą, że jest, że jedna z ciotek uciekła z proboszczem
tak.
Za granicę i ma z nim dziecko.
Na przykład.
To nie jest kasus akurat z mojej rodziny, ale tak pomyślałam, że to jest taki wstydliwy temat dla większości
dodałaś.
Polskich rodzin. Pozdrawiam wszystkich proboszczów.
Zrobiło się bardzo poważnie, końcówka jednak mniej. Ja chciałam jeszcze nawiązać do tego, że w takim body shamingu, czyli w tym zawstydzaniu, które jest teraz obecne jakoś w ogóle w dyskursie, że jest też taka łatwość oceniania, to znaczy czym innym jest moje wyobrażenie o mnie samej, a czym innym jest, kiedy ktoś ma kłopoty z nadwagą, jakby jest chory, z otyłością, bo to projektuje to, co o nim myślimy. Czyli jak ktoś właśnie ma te kłopoty, no to jest leniwy, zaniedbany, że nie ma, że nie jest, nie wiem, że nie myśli o sobie, że się nie stara, że ma poczucie niskiej wartości, bo że mu nie zależy. A po drugiej stronie, jak widzimy kogoś, kto jest taki, że się tak wyrażę, wyżyłowany, wysportowany, zaangażowany w to wszystko, jego ciało jest takie doskonałe, to, no to pokazuje hart ducha. Jest silny, zdeterminowany, że jest człowiekiem sukcesu. Zobacz, ludzie sukcesu nie mogą być otyli.
Oczywiście.
Nie występuje takie połączenie.
Tak, w takiej świadomości, w takim przekonaniu społecznym rzeczywiście nie ma.
Tak, to jest takie bardzo schematyczne, bardzo krzywdzące. I często ludzie, którzy są bardzo wartościowi i mają mnóstwo dodania światu, nigdy nie wychodzą z tym do ludzi, bo ten wstyd jest za duży, zbyt blokujący. A jesteśmy przecież czymś więcej niż tylko i wyłącznie nasze ciała.
Jesteśmy czymś więcej niż wstydem. To byłam ja, Magda Coelho.
Kochana, kocham, twoje komentarze są najlepsze.
Zawstydziło się teraz.
Nie wstydź się.
Czy
nie
to w Wikipedii, wiki cytaty będzie teraz?
Poczekaj, zaraz wyrzucę. I będzie. Wiesz co, odczuwamy wstyd, bo jesteśmy przekonani, że powinniśmy być kimś innym. I to jest o tym. I takim lekarstwem do wykorzystania albo nie. Metody tylko naturalne. Jest poznawanie siebie i akceptowanie tego, że jakoś mamy i że to jakoś nie musi przystawać do reszty świata. I że to jest jakiś taki własny, nasz własny sposób.
No właśnie. To jeszcze garść rad dla tych, którzy się wstydzą. Nie porównywać się, prawda?
Nie porównywanie siebie na pewno, chyba że do siebie samego, samej sprzed jakiegoś czasu. Wiesz co, dla mnie to, i chyba to jest taka najbardziej jasna konkluzja z całego naszego odcinka, jest mówienie o wstydzie. Jeśli mówisz o tym, czego się wstydzisz głośno, to to napięcie związane ze wstydem się obniża, bo okazuje się, może się okazać, że jest mnóstwo ludzi, którzy mają tak samo.
Tak, poza tym mówienie o wstydzie to jest absolutne przełamanie tego wstydu. Tak. Nazwanie go głośno. No to już jest naprawdę, chciałby się powiedzieć, level hard.
Jest jeszcze taka część, bo za kogoś zawracam do ciała, coś tam w tym moim ciele się dzisiaj dużo dzieje, że kiedy ja nie akceptuję swojego ciała, to nie znaczy, albo części swojego ciała, to nie znaczy, że nie mogę się komuś podobać. I to jest taka rzecz, która jakby przez całe moje życie też się przewija, że to, że ja widzę siebie jakąś, to nie znaczy, że ktoś inny nie może się tym zachwycić.
Przykład z mojego życia. Nos. Mam bardzo specyficzny kształt nosa. Przez wiele lat...
Zupełnie normalny, patrzę teraz.
Taką mam tutaj górkę. Pięknie. Grecką czy izraelską. W każdym razie jest do tego ładna legenda dorobiona. W każdym razie chcę powiedzieć, że wstydziłam się go, nie mogłam na niego patrzeć, a teraz, ostatnio jak mnie na jakichś warsztatach zapytano, jaką najbardziej lubię część swojego ciała, to powiedziałam nos. I sama się aż zdziwiłam.
Piękne.
Bo nikt nie ma takiego. Przestałam się go wstydzić. No dobra, może pewnie, że chciałabym mieć prosty. Ale nie, może już nie, bo on jest tak mój i jest tak już ze mną zżyty, a ja z nim, że już go nie puszczę. I na pewno się nie zoperuję.
Absolutnie zachwyca mnie to, co mówisz. I też tak mam. Nie mogę powiedzieć, że staję rano przed lustrem i zachwycam się swoim ciałem, ale jestem coraz bliżej tego, żeby się nie biczować za to, że mam fałdkę i rozstępy i celulit i tak dalej, i tak dalej. Nie będę w to brnąć. Chyba na więcej nie mam przestrzeni. Wiesz co? Mówienie o wstydzie też jest pokazywaniem swojej wrażliwości. To jest odkrywaniem się, zdejmowaniem tej zbroi. I ryzyko tego, to jest coś, do czego jakby zachęcam do sprawdzania, ryzyko zdejmowania tej zbroi jest takie, że można coś od ludzi dostać, nie tylko narazić się na wstyd. I często tak jest, i też to przeżywałam, że nie robienie nic to jest nie ponoszenie porażek, ale też nie ma brak możliwości na odniesienie sukcesu. To taki smutek, gdzie no właśnie z tego lęku, z tego wstydu nie robię nic.
Tak sobie teraz myślę o tym, że jedno to jest powiedzieć przyjaciołom, jacy są dla mnie ważni, a dwa powiedzieć im o tym, słuchajcie, przez parę lat się wstydziłam wam tego powiedzieć.
Dokładnie tak. To jest powiedzenie o wstydzie. Bo powiedzenie, że tak, że jesteście dla mnie ważni, no ja na przykład nie mam z tym większego kłopotu, żeby o tym ludziom mówić. I uwielbiam prawić komplementy i czasem sama się zastanawiam, jak prawię komplementy kobietom, czy one na pewno biorą to tylko jako komplement.
Ale to ja też komplementy uwielbiam. Tylko właśnie miałam tutaj na tym obszarze. Komplementować uwielbiam wszystkich wokół. I to rzeczywiście czasami ludzie specyficznie reagują, prawda? Zwłaszcza obcy.
Oceńmy to jeszcze. Specyficznie reagują.
Nagabują. Czują się nagabywani.
Może tak. Ale widzisz, no znowuż, to co czują ludzie, nie masz na to wpływu. Ale masz wpływ na to, czym chcesz się z tymi ludźmi podzielić i jak to zrobić. Ostatnia rzecz to chyba zobaczenie, że jednak mamy jasną i ciemną stronę. Wszyscy ją mamy.
Również wstyd jest takim naszym małym bratem, który...
Doświadczeniem, które przeżywamy wszyscy.
I naciskam na słowo mały, bo nie powodujmy, żeby on był duży. Jeśli już, to niech będzie. No, gdzieś musi się przejawiać w różnych aspektach życia, ale fajnie wiedzieć, co można z tym dalej zrobić.
Cóż, mam nadzieję, że nie będziemy się musiały za to wstydzić. Mam wiele głosów wewnętrznych. Dziś jednym z nich jest...
Magdalena Kuszewska. Dziękuję.
Dzięki.